Pani poseł, chciałbym teraz zapytać o inne tematy, które były poruszane w czasie tej sesji. Sesja dotyczyła między innymi ochrony środowiska. Zarówno europarlamentarzyści rozmawiali na temat ponownego wykorzystania plastiku. Nasi rodacy od 1 stycznia płacą więcej za jednorazówki, za reklamówki, które kupujemy już normalnie w sklepach, ale europarlament postanowił przyjrzeć się dosyć poważnie tej sprawie. Jeden z prowadzących ten temat powiedział, że wkrótce możemy dożyć się takich czasów, że w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż żyjących ryb.
Tak, to prawda. Odnośnie tego naszego prawa, to gdzieś czytałam, że są jakieś luki prawne, które sprawiają, że duże supermarkety nie przekazują podatku od tych toreb. Coś tam trzeba, zdaje się, w prawie naprawić u nas w Polsce, ale cieszę się ogromnie, że my już w tej chwili przystąpiliśmy do tego całego przedsięwzięcia. To jest wbrew pozorom, muszę Państwu powiedzieć, bardzo poważne przedsięwzięcie. Otóż proszę sobie wyobrazić, że Europejczycy wytwarzają 25 milionów ton odpadów tworzyw sztucznych. To jest nieprawdopodobna ilość i tylko 30% idzie do recyklingu, czyli tak naprawdę wszystko pozostałe zostaje gdzieś na śmietniskach i zaśmiecamy nasze środowisko w tak nieprawdopodobny sposób, że proszę sobie wyobrazić, że mikrodrobiny plastiku są obecne w powietrzu, w wodzie i w żywności, a także w kosmetykach. Także najwyższy czas, żebyśmy coś z tym poważnie zrobili i zabezpieczyli się, bo no, przez lata próbujemy walczyć z całym światem o ochronę klimatu. I proszę zobaczyć, ta walka dopiero od kilku lat przynosi jakieś efekty, ale te efekty wymagają też czasu, bo my wciąż mamy smog. Ale wracając do plastików, otóż do roku 2030, więc w ciągu 12 lat, chcemy, żeby wszystkie opakowania Unii Europejskiej były wielokrotnego użytku lub były możliwe do przetworzenia i przynosiły zyski. I strategia, o której mówił pan wiceprzewodniczący, pan Timmermans, ma dotyczyć recyklingu, który byłoby opłacalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, ograniczeniem oczywiście ilości odpadów z tworzyw sztucznych, powstrzymanie zaśmiecania mórz. Rzeczywiście, proszę sobie wyobrazić, że 85% odpadów na plażach to są odpady z tworzyw sztucznych. My to wszystko zostawiamy, to trafia do morza i w tym morzu to pływa. I również będzie propozycja jakichś zachęt dla inwestowania i wprowadzania innowacji w zakresie tego recyklingu. Komisja chce też pobudzić zmiany na całym świecie. Tak jak wcześniej wspominałam, jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o ochronę klimatu i dzisiaj też chcielibyśmy być liderem, jeżeli chodzi o walkę z plastikiem. Już dzisiaj te problemy, które musimy usuwać, to jest stosowanie barwników, które obecnie utrudniają przerabianie tworzyw sztucznych. Musimy dokonywać lepszej, selektywnej zbiórki i lepszego sortowania odpadów. No i oczywiście bardzo ważne jest, żebyśmy ustanowili etykiety, które będą oznaczały biodegradowalność i również będą pokazywały, które z odpadów nadają się do kompostowania. Otóż okazuje się, że tworzywa sztuczne też możemy kompostować. Ja sporo lat temu, to był chyba rok 2003, może 2004, byłam w takim parku technologicznym, gdzie pokazywano, w jaki sposób można tworzyć, produkować torby plastikowe o bardzo dużej wytrzymałości, nawet czasami większej niż te obecnie stosowane, ze skrobi ziemniaczanej. Także kto wie, czy nie wrócimy do wielkich upraw skrobi ziemniaczanej, żeby móc produkować zdrowe torby plastikowe.
Pani poseł, zostańmy jeszcze przy temacie związanym z ochroną środowiska, bo europosłowie również pochylili się nad promowaniem stosowania energii ze źródeł odnawialnych. To jest też temat, który w naszym kraju istnieje, ale odnoszę takie wrażenie, że ostatnio chyba zaczyna się takie rzucanie kłód pod nogi tym, którzy próbują zainwestować w ten sektor energii odnawialnej.
Tak, proszę sobie wyobrazić, że w Unii Europejskiej 50 milionów osób, a więc 10% naszego społeczeństwa znajduje się w sytuacji ubóstwa energetycznego. Co to znaczy? To są ludzie, którzy nie są w stanie ogrzać mieszkania, którzy nie są w stanie zapłacić rachunków. Ja przyznam się, że w naszym kraju też jest grupa takich osób, bo od wielu lat uczestniczę w świątecznej paczce i czytając osoby, które są rekomendowane do wsparcia, w co drugim przypadku czytam, że właśnie potrzebne jest dofinansowanie środków na ogrzanie mieszkania. To jest coś nieprawdopodobnego. Ja przyznam się, że ja też jestem zdumiona, że nasz rząd wstrzymał rozwój OZE, czyli tych odnawialnych źródeł energii, bo tak naprawdę to jest droga do ułatwienia życia przede wszystkim tym mieszkańcom. Te miejsca, które są najbardziej zagrożone, czyli te źródła, z których najwięcej korzystamy i które wymagają przede wszystkim zmian, to są przede wszystkim sektor ciepłowniczy i sektor chłodniczy i oczywiście transport. To są sektory, które w największym stopniu zużywają energię i w związku z tym bardzo ważne byłoby, żeby nastąpiła jakaś dywersyfikacja zużycia tej energii. Stąd też inicjatywa Parlamentu Europejskiego, która ma wesprzeć rozwój odnawialnych źródeł energii. Według badań okazuje się, że ten potencjał jest olbrzymi. Do roku 2030 możemy nawet zwiększyć do 36% udział energii ze źródeł odnawialnych. To przyczyni się do ograniczenia średniego wzrostu globalnej temperatury o 2%. To jest to minimum, które musimy wykonać na całym świecie, by nie dopuścić do katastrofy klimatycznej na świecie. Bardzo ważne jest w tej inicjatywie, żeby państwa członkowskie mogły swobodnie podejmować decyzje, jakie rodzaje tych źródeł energii odnawialnej będą rozwijały. To jest oczywiście uzależnione od tego, jakie mamy środowisko geograficznie, klimatycznie i te decyzje mają zapadać indywidualnie. Oczywiście szalenie ważna jest też współpraca pomiędzy krajami, żeby budować infrastrukturę, która wspomoże połączeniu międzysystemowym i da tą możliwość odpowiedniego zarządzania tymi odnawialnymi źródłami energii. Także ważne jest, żeby usuwać bariery w krajach członkowskich. Najczęściej tymi barierami są oczywiście bariery administracyjne. W przypadku większości krajów na decyzje, większe przedsięwzięcia, większe projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii, na decyzje w sprawie tych projektów czeka się średnio 3 lata. To jest możliwe oczekiwanie dla dużych firm, ale dla małych firm to jest zbyt duży okres, długi okres oczekiwania i tak naprawdę te małe firmy nie są w stanie uczestniczyć w tym całym przedsięwzięciu. Ja mam nadzieję, że ta nasza inicjatywa wpłynie i może zmobilizuje nasz rząd, żeby zrezygnował z tej decyzji, którą podjął odnośnie wyhamowania rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Tym bardziej, że stosowanie energii ze źródeł odnawialnych zapewnia dużo większe bezpieczeństwo. Wzrasta niezależność energetyczna Unii, zwiększa się to bezpieczeństwo energetyczne. W mniejszym stopniu jesteśmy zależni od zewnętrznych dostawców, a Unia Europejska importuje ponad 50% używanej energii. I to jest to koszt 1 miliarda dziennie, 1 miliarda euro dziennie import energii spoza Unii Europejskiej.
No i z drugiej strony też ochraniamy środowisko, co też jest bardzo ważnym elementem.
Środowisko tak, ale oczywiście to jest przede wszystkim, to jest również to bezpieczeństwo społeczne, a więc niższe rachunki za energię, łatwiejszy dostęp do tej energii i ochrona zdrowia, a więc walka ze smogiem. To są szalenie istotne elementy. I naprawdę musimy na nie zwracać bardzo dużą uwagę.
Pani poseł, to na koniec zapytam jeszcze o jeden temat, który niejako też się tyczy pani, bo pani zawsze jest za młodymi ludźmi. No a Parlament Europejski pochylił się również nad wdrażaniem inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w państwach członkowskich.
Tak, rzeczywiście tą inicjatywę już prowadzimy od roku 2013. Teraz mieliśmy raport i sprawozdanie odnośnie oceny tej inicjatywy. Okazuje się, że rzeczywiście w Europie zatrudnienie ludzi młodych wzrosło, bezrobocie wśród ludzi młodych zmalało. Są kraje, gdzie to bezrobocie wynosi 5-6%, to są przede wszystkim Niemcy wskazywane i Czechy, ale są też kraje, w których to bezrobocie wynosi wciąż 40% wśród ludzi młodych. I ta inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest szalenie istotnym elementem, niemniej jednak kraje członkowskie bardzo źle do tego całego przedsięwzięcia podeszły. Otóż bardzo źle zidentyfikowały osoby faktycznie potrzebujące dofinansowania, potrzebujące szkoleń, potrzebujące jakiegoś wsparcia, nawet porady jakiejś profesjonalnej. I grupa młodych ludzi, która jest bardzo liczna, to jest ponad 5 milionów młodych Europejczyków, a więc grupa osób młodych, które nie uczą się, nie szkolą, nie pracują, do tej grupy w bardzo niewielkim stopniu te środki trafiają i ta pomoc trafia. Mało tego, państwa członkowskie bardzo często stosują środki Unii Europejskiej na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jako podstawowe źródło finansowania, a te środki są tylko uzupełnieniem do środków budżetowych państw członkowskich. I oczywiście, jeżeli są stosowane tylko jako jedyne źródło, to ta skala działania jest oczywiście nie tak wysoka. Bardzo było ciekawe wystąpienie Marka Plury, naszego kolegi eurodeputowanego ze Śląska, który bardzo wyraźnie wskazywał na grupę osób niewykwalifikowanych, niepełnosprawnych i na migrantów, które również powinny być objęte tym przedsięwzięciem po to, by można było ich zakotwiczyć na rynku pracy. Bardzo ciekawy raport. Myślę, że ten raport przyczyni się do jakichś propozycji zmian, które sprawią, że środki będą wydawane efektywnie i faktycznie większa grupa ludzi młodych zyska na tym całym przedsięwzięciu.
Myślę, pani poseł, że jeszcze będziemy też powracać do tego tematu niejednokrotnie w czasie naszych cowtorkowych spotkań w ramach Unii bez tajemnic, a dziś już będziemy musieli powoli kończyć nasze spotkanie. Naszym gościem, jak zwykle w Parlamencie Europejskim w studiu radiowym, była europoseł Danuta Jazłowiecka z Europejskiej Partii Ludowej. Pani poseł, serdecznie dziękuję za omówienie najważniejszych spraw, którymi zajmował się Parlament Europejski w czasie pierwszej styczniowej sesji parlamentu.
Dziękuję bardzo i serdecznie Państwa pozdrawiam.